Dobry wieczór, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten lutowy wieczór i mówię od razu, o czym jest dzisiejsza audycja, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Chodzi o 11 sióstr męczennic z Nowogródka, czyli rok 1943. Są to tereny Polski, dziś już Białorusi. Trwa wtedy wojna i Niemcy, wcześniej Sowieci zabijają Polaków. Niemcy zabili 11 sióstr męczennic z Nowogródka, ale to nie była historia taka oczywista, ponieważ siostry same zgłosiły się na ochotnika za 120 osób świeckich. Jak to było? Opowiedzą nam siostra Teofania Danuta Migowska i siostra Maksymiliana Magdalena Deutsch, które są z nami właśnie tutaj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I siostry są ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Witamy serdecznie.
Bardzo się cieszymy z tej wizyty. Nie ma teraz takiej szczególnej okazji, bo rocznica jest latem obchodzona tej męczeńskiej śmierci 11 sióstr męczennic z Nowogródka. Przypomnijmy okoliczności śmierci tych 11 sióstr męczennic w lipcu 1943 roku. Siostry oddały życie dobrowolnie i zostały rozstrzelane przez Niemców. Jak do tego doszło?
Rocznica jest co prawda 1 sierpnia, ale 5 marca tego roku będzie 20. rocznica ich beatyfikacji.
Tak, przypomnijmy, w 2000 roku papież Jan Paweł II beatyfikował te siostry.
Jak to się stało? W rok 1943 w Nowogródku nie należał do spokojnych. Nowogródek, tak jak pani już tutaj powiedziała, niegdyś miasto należące do Polski, był najpierw pod okupacją sowiecką do czerwca 1941 roku, a potem niemiecką. Siostry nie były mile widziane w tym czasie, ponieważ podtrzymywały w ludziach wiarę i ducha patriotyzmu. Polityka wobec Kościoła w tym czasie była wpisana też w program eksterminacji narodu polskiego. Siostry wcześniej, w 1931 roku, prowadziły szkołę polską w Nowogródku. Oczywiście podczas okupacji szkołę zabrano i zajęły ją wojska niemieckie. Siostry jednak nie zrezygnowały z nauczania, prowadziły tajne nauczanie w domach prywatnych, pracowały też fizycznie w gospodarstwie, w polu, u ludzi, by zarobić na swoje utrzymanie. Jedna z sióstr, siostra Małgorzata Banaś, o której też za chwilę więcej powiemy, pracowała w szpitalu. To była 12. siostra z tej wspólnoty, która ocalała. Właśnie w tym czasie, w 1943 roku, kwitło życie religijne w Farze. Właśnie wtedy, kiedy było najwięcej, naród był uciemiężony, wiara wtedy wzrastała. Ludzie właśnie prześladowani zbierali się na nabożeństwach w Białej Farze. Kapelanem sióstr i rektorem kościoła farnego w Nowogródku był w tym czasie ksiądz Aleksander Zienkiewicz, dzisiaj sługa Boży. Tej wiosny 1943 roku ze szczególną starannością i gorliwością jedna z sióstr, siostra Kanizja, katechetka, tak szczególnie właśnie gorliwie przygotowywała dzieci do pierwszej komunii, jakby przeczuwając, że to jest ostatnia taka uroczystość, przynajmniej na jakiś czas. A na zewnątrz wspierały na sile akcje partyzanckie, a co za tym idzie, terror ze strony Niemców. Jak napisał po wojnie w swoim wspomnieniu pod tytułem Ofiara przyjęta, ksiądz Zienkiewicz, naoczny świadek, grom uderzył w Nowogródek w nocy z 17 na 18 lipca 1943 roku. Mało było polskich domów, w których nie opłakiwano by wydartych rodzinom ojców, synów, krewnych i przyjaciół. Aresztowano około 120 osób, mężczyzn i kobiet, w tym sporą grupę młodzieży. Do Nowogrodzian dotarła informacja o zamiarze likwidacji tych osób przez gestapo. Od tego czasu ksiądz kapelan i siostry zdwoiły modlitwy o uwolnienie pojmanych. I właśnie wtedy, w takich okolicznościach, po raz pierwszy siostra Stella, która pełniła obowiązki przełożonej domu, wypowiedziała do księdza Zienkiewicza te słowa, które miały potem stać się faktem. Mój Boże, jeżeli jest potrzebna ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny. Modlimy się nawet o to. zbiegiem okoliczności, przypadkiem, ale wierzymy, że takowych nie ma. Po kilku dniach część osób zwolniono, a resztę deportowano do Niemiec 24 lipca. Na liście gestapo figurowało też nazwisko księdza. Początkowo ksiądz ukrywał się na noc u mieszkańców. Natomiast msza święta była normalnie odprawiana i wieczorne nabożeństwa. Kilka dni po odjeździe transportu z więźniami siostra Stella, przełożona, podeszła do księdza kapelana i powiedziała po raz drugi: Boże mój Boże, ksiądz kapelan jest o wiele potrzebniejszy na tym świecie niż my. Toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż księdza, jeżeli jest potrzebna dalsza ofiara. 31 lipca wieczorem siostry otrzymały wezwanie do komisariatu, by natychmiast stawić się na czele z przełożoną. Siostra Stella informuje o tym księdza kapelana. Po zakończonym wieczornym nabożeństwie różańcowym wszystkie siostry, z wyjątkiem siostry Małgorzaty, wszystkie 11, oprócz siostry Małgorzaty, której przełożona nakazała zostać w domu i pilnować gospodarstwa i nowogródzkiej fary, poszły dostojnie w habitach ulicą 3 Maja, jak w procesji, do komisariatu. Wiele osób wtedy na nie patrzyło. To była ich ostatnia droga. Spędziły jeszcze tajemniczą noc w piwnicach komisariatu. Leżały krzyżem, bo znaleziono tego ślady na posadzce. Wspominał o tym palacz nowogródzki Tatar, który właśnie w komisariacie pracował. W niedzielę 1 sierpnia 1943 roku o godzinie 4 rano zapakowano siostry do ciężarówki i wywieziono 5 kilometrów za Nowogródek do brzozowo-sosnowego lasku przy drodze do Nowojelni. Tam wykopano dół i strzałem z rewolweru każdą po kolei pozbawiano życia. Padały w dół i zostały zakopane, niektóre w postawie klęczącej, niektóre na pół żywe. Przedstawia to taki realistyczny obraz Adama Styki namalowany w 1948 roku. W ten sposób modlitwa sióstr została wysłuchana. Ksiądz kapelan krótko potem opuścił Nowogródek, ukrywając się przed okupantem. Na stanowisku przy farze i miejscowej ludności została siostra Małgorzata, która kilka dni po tym wydarzeniu znalazła w lesie świeżą mogiłę sióstr i po kawałku ubrania poznała straszliwą prawdę o ich zamordowaniu.
A wróćmy jeszcze do początku. Powiedzmy, jak siostry znalazły się i jak posługiwały w samym miejscu siostry towarzyszki Nazaretanki w Nowogródku. Skąd one się tam znalazły w tej nowogrodzkiej farze?
Przybyły tam na zaproszenie do biskupa Zygmunta Łozieńskiego, ordynariusza diecezji pińskiej 4 września 1929 roku. Najpierw założyły tam szkołę i internat. Trzy z nich były nauczycielkami, a reszta sióstr pełniła posługę sprzątając w szkole, pracując w kuchni, w pralni, w ogrodzie i w małym gospodarstwie. Ale chyba najważniejszą to była obecność sióstr w nowogródzkiej farze na modlitwie i duchowe wspieranie tamtejszych rodzin. Po zbrodni w 1943 roku stały tam 11 pustych klęczników, symbol modlitwy i męczeństwa, można powiedzieć, naszych sióstr, które potwierdziły modlitwę za rodzinę swoją ofiarą z życia. Na początku siostry w Nowogródku nie były mile widziane. Mówiono o nie, że to wielkie panie. Chociaż społeczeństwo było zróżnicowane narodowościowo i religijnie, w Nowogródku mieszkali bowiem Polacy, Białorusini, Żydzi i Tatarzy. Ale ksiądz biskup Łoziński napisał wtedy do sióstr: Nowogródka nie opuszczać, na stanowisku trwać. Taka jest wola Boża i moja. Również ówczesna przełożona generalna, matka Laureta Lubowicka, podtrzymywała na duchu siostry, które czuły się tam nieprzyjęte, pisząc: Nieustraszenie, przetrwać wszelkie trudności, bo wielkie rzeczy tam się dokonają. Jakby wypowiedziała proroctwo.
A jak wielu było wtedy parafian w tym 1943 roku i ile sióstr wtedy było? Czy było tylko 12 sióstr wtedy i może aż 12, bo to nie jest w tym klasztorze tak wcale mało?
Nie wiem, ile mogło być parafian w tym czasie, natomiast siostry w różnym czasie przybywały do Nowogródka od tego 1929 roku. Akurat na ten czas 1943 roku, właściwie można powiedzieć 1939, był taki, a nie inny skład tej wspólnoty. Przełożoną była inna siostra, która właśnie w 1939 roku wyjechała i właściwie siostra Stella, która jest no, główną bohaterką, można powiedzieć, tej wspólnoty, bo to ona te iskry w siostrach wzbudziła i była taką matką, która prowadziła, zjednoczyła siostry bardzo. Ona zastępowała przełożoną, pełniła obowiązki przełożonej, więc nie była taką, to na ten czas... Właściwie jest w przypadku, nie w przypadku była. Ale akurat w tym czasie było 12 sióstr w całej wspólnocie, nie więcej.
A czy mogłyby siostry teraz przypomnieć życiorysy tych sióstr 11, a właściwie 12 błogosławionych z Nowogródka? Ile miały lat, skąd pochodziły, co można o nich ogólnie powiedzieć?
Siostry były, ta wspólnota w ogóle sióstr była bardzo zróżnicowana. Tutaj siostra może zaraz podpowie mi jeszcze miejscowości, z których pochodziły, z różnych stron Polski pochodziły. Może właśnie od siostry Steli zacznę. Siostra Stella Adela Mardusewicz, będę mówiła o wieku, w którym poniosły śmierć męczeńską, miała 55 lat. Zawsze wskazywała swoim siostrom najważniejszy kierunek. Wskazywała Jezusa. Miała takie swoje powiedzenie. Gdzie mamy iść? Do Jezusa. Zawsze tak mówiła, kiedy siostry do niej przychodziły z problemami. Była wychowawczynią internatu. Była też pielęgniarką i ekonomką w domu. A w tamtym czasie pełniła obowiązki przełożonej. A skąd pochodziła?
Urodziła się 14 grudnia we wsi Ciasnówka w powiecie nieświeckim.
Następna siostra to siostra Imelda, zakonne imię Imelda, Jadwiga Żak, w dniu męczeństwa 51 lat.
A urodziła się tam, gdzie święty Maksymilian dokonał męczeństwa dzięki łasce Bożej w Oświęcimiu.
I siostra Imelda miała takie swoje powiedzenie: nie mam nic do stracenia, prędzej połączę się z Jezusem na wieki. Tak zawsze mówiłam. Była zakrystianką i bardzo broniła się przed zdjęciem habitu w czasie okupacji sowieckiej, bo właściwie można powiedzieć, że na tych terenach siostry nasze, nazaretanki, były jedynym zgromadzeniem, które nie zdjęło habitów. Siostry nie bały się prześladowań, nie zdjęły habitów. Jedynie siostra Małgorzata, ta 12, ponieważ pracowała w szpitalu, była bez habitu.
Także nie chciały się ukrywać przed Niemcami.
Nie, nosiły habity. Kolejna siostra to siostra Rajmunda, Anna Kukułowicz, też miała 51 lat, podobnie jak siostra Imelda, i pochodziła?
Pochodziła z Barwaniszek, z ziemi wileńskiej.
Siostra sprzątała szkołę, podejmowała obowiązki domowe. Jedna z sióstr wspomina ją tak: była słabego zdrowia, ale bardzo ofiarna, gorliwa, poświęcająca się, przepełniona miłością siostrzaną. Nigdy nikomu nie odmawiała przysługi. Była pracowita jak mrówka, zadowolona ze wszystkiego. Cicha w cierpieniu i bardzo oddana zgromadzeniu, które kochała. I zawsze mówiła tak: trzymajmy się. Reguła i Nazaret to nasza moc. Kolejna siostra to siostra Daniela, Eleonora Jóźwik. W dniu męczeństwa miała 48 lat. Wychowawczyni w internacie.
Urodziła się 25 stycznia w Poizdowie na Podlasiu, pod zaborem wtedy rosyjskim.
Odznaczała się nieprzeciętnym zmysłem duchowego macierzyństwa i troski o innych. Siostry ją tak wspominały. Poza ćwiczeniami duchownymi dużo modliła się przy pracy. Była uprzejma i wesoła dla wszystkich, którym służyła. A teraz bardzo ciekawa postać. Siostra Kanuta Józefa Chrobot, która w dniu męczeństwa miała 47 lat, była kucharką. Cechowała ją pracowitość, mimo że była słaba fizycznie. Nie uskarżała się nigdy na nikogo i na nic, wspominały ją tak siostry właśnie. Pogodna, uśmiechnięta. I była taką siostrą, która nosiła w sobie taką tajemnicę. Czekała na czerwoną sukienkę od Pana Jezusa, który ją jej obiecał. Może siostra Maksymiliana opowie jak tę historię. Jak obiecał, jak to się
jest
stało.
Jest to przepiękna historia, która pokazuje, jak Bóg działa w życiu człowieka. Siostra Kanuta, czyli Józefa, już miała swojego narzeczonego. Był to Stanisław. Już były zapowiedzi w kościele. I wszystko trwało w przygotowaniu do ślubu. Ale pewnego razu przyśnił jej się taki sen. Śni jej się, że słyszy bardzo wyraźny męski głos, który mówi do niej: nie wychodź za Stanisława, twój oblubieniec czeka na ciebie w Grodnie, a w darze ślubnym ofiaruje ci czerwoną sukienkę. Więc był to dla niej takie doświadczenie takiego wielkiego niepokoju serca. Co robić? Przecież tutaj trwają już przygotowania do ślubu, do wesela. A taki sen. Poszła do księdza proboszcza i pyta go: księże, że mam takie doświadczenie, nie wiem co robić, niepokój serca. Ksiądz mówi do niej: sen mara, Bóg wiara, wychodź ze Stanisława. Jednak za kilka dni ten sen się powtórzył i znów we śnie słyszy ten mocny męski głos: nie wychodź ze Stanisława, twój oblubieniec czeka na ciebie w Grodnie, a w darze ślubnym ofiaruje ci czerwoną sukienkę. Idzie ponownie do proboszcza i pyta, co mam robić. I ksiądz proboszcz wtedy jej radzi: słuchaj, to może idź na pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej, do Częstochowy i proś ją, żeby ci wskazała, co robić. I kiedy dotarła do miejsca, na Jasnogórski, przed jasnogórskie oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, uklęknęła i w swojej duszy słyszy takie słowa: odwróć się, one wskażą ci drogę. I tak dyskretnie odwróciła głowę, patrzy, że tam jakieś dwie siostry zakonne, poczekała, aż one wyjdą i zaczepiła je przed bazyliką i zaczęła rozmowę. I nagle siostry mówią do niej: słuchaj, no jeżeli chcesz to zobaczyć, jak wygląda życie zakonne, to przyjedź do nas. My nowicjat mamy w Grodnie. Czyli nie było jak dzisiaj GPS-ów, nie było Google, żeby znaleźć tą miejscowość Grodno. Okazuje się że faktem, że ta miejscowość tego snu rzeczywiście istnieje. I pojechała do Grodna i już tak została. I kiedy składała swoje pierwsze śluby, mówi do siostry mistrzyni: no tak, mój oblubieniec czekał na mnie w Grodnie, ale co z tą moją czerwoną sukienką? Może się przesłyszała, może to chodziło o czarny habit. Oczywiście my dzisiaj już doskonale wiemy, że tą czerwoną sukienką była łaska męczeństwa, ale też kiedy dokonano ekshumacji, to ciało siostry Kanuty było w takiej pozycji półklęczącej i można powiedzieć, że ten jej habit przybrał też takiej barwy brunatnej, takiej jak ziemia. Także taka niesamowita historia siostry Kanuty.
Jeszcze może się to powie, skąd pochodziłaś ta Kanuta?
Siostra Kanuta pochodziła z Raczyna w powiecie wieluńskim.
Mhm. Niesamowita, wzruszająca historia.
Kolejna siostra to siostra Sergia, Julia Rapiej. Miała 53 lata. Pełniła obowiązki domowe we wspólnocie. Jej szczególny rys to maryjność, głęboka kontemplacja i heroiczna pokora. Lubiła rozmawiać o Maryi, choć nie zawsze miała z kim. Powiedziała kiedyś do jednej z sióstr: nie mam nic innego, co mogłabym dać Panu Jezusowi za Jego miłość, więc pragnę oddać Mu swoje życie i męczeństwa się nie boję.
Urodziła się 18 sierpnia we wsi Rogorzyna w powiecie augustowskim, wtedy pod zaborem rosyjskim.
Kolejna siostra to siostra Gwidona, Helena Cierpka. Miała 53 lata, pracowała w ogrodzie i gospodarstwie. Mówiono o niej tytan pracy. Cierpliwa, pogodna. Mimo ogromu pracy znajdowała czas na modlitwę. Miała takie swoje powiedzenie: tak trzeba, które pokazywało jej świadomość, dla kogo to wszystko czyniła.
A pochodziła we wsi w Granowcu, powiat Odolanów, pod zaborem pruskim wówczas, w rodzinie rolniczej.
Dzisiaj to jest Wielkopolska. Siostra Felicyta Paulina Borowik miała zaledwie 39 lat. Sprzątała w internacie, pełniła różne posługi w domu. Cicha i pokorna, tak ją określali inni. W Wszyscy ją bardzo lubili. Jej pragnieniem było zniknąć, a równocześnie pomóc siostrom. Ciężar krzyża do Boga zbliża, tak mówiła. Była juniorystką, to znaczy była jeszcze siostrą przed ślubami wieczystymi, na ślubach czasowych.
A pochodziła ze wsi Rudno w województwie lubelskim.
Kolejna siostra, dziewiąta, to siostra Heliodora Leokadia Matuszewska. Miała zaledwie 37 lat. Sprzątała w szkole, posługiwała przy furcie, w kuchni. Uśmiechnięta, radosna, energiczna. Wszystkich witała uśmiechem. Nawróciła rodzinę niewierzącego dyrektora szkoły. Przybliżała Królestwo Boże radością płynącą z codziennej modlitwy.
Urodziła się w Starej Hucie w powiecie świeckim.
Kolejna siostra to siostra Kanizja Eugenia Mackiewicz, nauczycielka, miała 40 lat. Ciężko chorowała na wątrobę, ale nie opuszczała lekcji i nie pozwalała się nigdy też zastąpić. Była bardzo wymagająca i surowa, tak mówiono, więc widać, że każda z nich jest inna. Miała przydomek siostra dyscyplina, ale była szanowana i bardzo lubiana. Nigdy nie podnosiła głosu. Była też patriotką. Mawiała tak: przecież nam powinno chodzić o duszę dziecka. Te słowa i dzisiaj są bardzo aktualne. Jeszcze lubiła tak mówić: trzeba iść do końca. I podobno powiedziała tak, kiedy wchodziły do komisariatu. I ostatnia siostra, najmłodsza, siostra Boromea, Weronika Narmontowicz. Również juniorystka, czyli siostra przed ślubami wieczystymi, miała zaledwie 27 lat. A pochodziła?
Z Wiercieliszek w malowniczej ziemi grudzieńskiej.
Miała problem z przełamaniem siebie w dziedzinie siostrzanych relacji. Nie było jej łatwo we wspólnocie. W Nowogródku właśnie w tym czasie przeżywała kryzys swojego powołania. Wiele przepłakała. Pojechała na krótko do rodziców, bo właśnie siostra Stella była taka mądra, że pozwoliła jej pojechać do domu, żeby jeszcze rozeznała, czy to rzeczywiście jest jej droga, czy tu jest jej miejsce. Pojechała właśnie na krótko, ale wróciła, bo w sercu czuła przynaglenie. Powiedziała tak: coś mnie nagliło, by wrócić do sióstr. Potem dziękowała siostrze przełożonej Steli za uratowanie skarbu powołania. Odtąd służyła ofiarnie, pełniąc najprostsze posługi, aż do dnia męczeństwa. Taki był właśnie wkład każdej z tych 11 sióstr w tworzenie tej takiej niezwykłej, jednocześnie bardzo zwykłej wspólnoty. Ich osobista świętość.
Chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć o siostrze Kanizji, którą nazywamy niestrudzoną katechetką. Otóż już siostra Kanizja miała takie, można powiedzieć, metody aktywizujące, chociaż żyła dawno temu. I miała taki zwyczaj, że nosiła ze sobą takie pudełeczko z ziarnkami pszenicy. I pytała wówczas dzieci, czy wykonały jakiś dobry uczynek. Jeżeli dziecko powiedziało, że tak, to wówczas mogło wziąć odpowiednią ilość ziarenek w proporcji do uczynków i wkładało do swojego pudełeczka. I potem z tych dziecięcych ziarenek pszenicy siostry mieliły te ziarenka na mąkę i wypiekały z nich hostie na komunie święte. Powiem też taką dygresję. Dla mnie osobiście siostra Kanizja to taka bardzo piękna i ważna patronka. Pamiętam, kiedy byłam w nowicjacie i każda z nas, jak byłyśmy na drugim roku, losowała za swoją patronkę na rok właśnie jedną z męczennic z Nowogródka. Ja wylosowałam wówczas siostrę Kanizję, a modlitwa na rok to była modlitwa za dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej. Jakim wielkim zadziwieniem i takim zaskoczeniem dla mnie był fakt, że jak już zostałam dopuszczona do złożenia pierwszych ślubów i wtedy moja siostra mistrzyni mówi do mnie, że siostra po pierwszych ślubach pojedzie do Konina i tam podejmę studia i będę właśnie katechizować. To był pierwszy rok, kiedy przygotowywałam sama dzieci do pierwszej komunii świętej. Także dla Pana Boga naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg zawsze spełnia pragnienia serca.
I było to też zgodne z siostry wolą.
Tak, oczywiście. To było pragnienie, to było moje marzenie, o którym tak naprawdę tylko Pan Bóg wiedział. Nawet nie moi przełożeni, ale tylko Bóg.
Jak Pan Bóg działa. I drugie siostry przyniosły do nas relikwie błogosławionych męczennic sióstr 12. jak ta relikwia wygląda, jak opowiedzmy, bo jesteśmy w radiu, nie widać, słuchacze nie widzą, opowiedzmy, z czego składa się ta relikwia.
11 sióstr, to jest relikwia 11 tych męczennic. 12 jeszcze relikwii nie mamy, ale wierzymy, że będziemy miały, jak będzie ogłoszona błogosławioną, bo proces beatyfikacyjny, a raczej kanonizacyjny siostry Małgorzaty Banaś został rozpoczęty. Ta relikwia składa się z cząsteczek kości 11 sióstr. Właśnie wtedy, kiedy grup sióstr przy Nowogródzkiej Farze w 91 roku była ekshumacja, kiedy rozpoczął się proces, wtedy właśnie z tych kości odłożono tę część właśnie na relikwie pierwszego stopnia, tak zwane.
To są takie malutkie części kosteczek.
Tak, takie odłamki.
Odłamki przy takim czerwonym materiale pięknie wyglądają. I siostry przyniosły jeszcze ze sobą płytę. Płytę z między innymi litanią, ale tutaj litanii na razie nie będziemy, drodzy Państwo, emitować. Proszę powiedzieć, co to za płyta? Kto nagrał taką płytę? Bo będziemy emitowali teraz utwór 11 strzałów. Oczywiście chodzi o strzały wymierzone przez Niemców do sióstr, które oddały życie za osoby świeckie i ich rodziny, no bo chodzi o utrzymanie tych rodzin i chciały się poświęcić większej części społeczeństwa, 120 osobom około.
Te płyty nagrały nasze siostry. Już nie wiem, ile lat temu, ale już trochę czasu minęło. I również teksty, na przykład akurat tej litanii, też ułożyły nasze siostry. Już świętej pamięci siostra Dominika Pawlik. Muzykę napisała siostra Angelina Cieszko do większości właściwie utworów na tej płycie. Natomiast ten utwór 11 strzałów jest autorstwa Magdaleny Ponichter.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Warszawy, czyli siostra Teofania i siostra Maksymiliana są naszymi gośćmi. Zapraszamy po tej piosence.
Błogosławione siostry męczennice z Nowogródka, duchowe córki błogosławionej Marii Franciszki, siostro Stello z 10 towarzyszkami, które oddałyście życie za rodziny i kapłana, ginąc z rąk hitlerowców, uczcie nas codziennego składania życia w ofierze i odwagi w dawaniu świadectwa Chrystusowi.
Koloseum, drodzy Państwo, w studiu są siostra Teofania i siostra Maksymiliana ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Warszawy. Mówiłyśmy o męczeńskiej śmierci 11 sióstr męczennic Nowogródka w czasie II wojny światowej, które oddały swoje życie za 120 osób świeckich. Teraz powiedzmy o tym, w jaki sposób jest upamiętnione miejsce spoczynku sióstr, ale może jeszcze przy okazji powiedzmy, jak zostało odkryte miejsce, to miejsce, gdzie zostały zakopane po męczeńskiej śmierci siostry. Jak one w ogóle zmarły? Siostra Maksymiliana.
Kiedy siostry zostały rozstrzelane, zostały zakopane w zbiorczej mogile. I oczywiście to było miejsce, gdzie hitlerowcy chcieli je uśpić, żeby nie było widać, gdzie w ogóle siostry zostały rozstrzelane. Ale rano osoby, które były przy tej egzekucji, jak gdyby nie mogły sobie poradzić z tym wielkim takim aktem tej heroicznej śmierci naszych sióstr i po pijanemu właśnie też krzyczeli, że jak one szły. Ksiądz Zienkiewicz dowiedział się o tym w konfesjonale, że siostry zostały rozstrzelane i za kilka dni siostra Małgorzata, która chodziła po świecku, ponieważ pracowała w szpitalu, poszła w ukryciu oczywiście, poszła pod przykryciem na grzyby tam z sąsiadką i zobaczyły w tym lesie taką zroszoną ziemię. Siostra Małgorzata włożyła rękę w tą ziemię i wyrwała kawałek materiału i wiedziała, że siostry po prostu tutaj są zakopane, że tutaj leżą. Także najpierw do 1945 roku siostry spoczywały w tej mogile, na tym miejscu męczeństwa. Potem zostały uroczyście w procesji z lasu przeniesione do grobu przy Nowogródzkiej Farze.
Dopiero po wojnie.
Tak. Jak to się dokonało?
Siostra Teofania.
Zachowało się takie zdjęcie. Tutaj mam przed sobą właśnie zdjęcie z tej niesamowitej właśnie procesji. Można powiedzieć, że dopiero wtedy, w 1945 roku, odbył się tak naprawdę pogrzeb sióstr, w której uczestniczyli mieszkańcy Nowogródka bardzo licznie, na saniach, właśnie te trumny, 11 trumien, w które włożono siostry wykopane właśnie z tego miejsca męczeństwa, wieziono uroczyście do nowogródzkiej Fary. I tak jak przed wojną siostry w Farze miały takie swoje miejsce modlitwy, stało tam 11 klęczników, właśnie świadków ich modlitwy, świadków ich ofiary, którą składały tak przed Panem Bogiem w sercu. Najpierw, zanim poniosły śmierć męczeńską, w miejsce tych klęczników właśnie takich wyżłobionych przez ich kolana stanęło te 11 trumien. I to był rzeczywiście niesamowity pogrzeb, który się odbył 19 marca w uroczystość świętego Józefa 45 roku w Nowogródzkiej Farze. I wtedy dopiero siostry złożono w takim przygotowanym grobie obok kościoła, właściwie przed kościołem, można tak powiedzieć. I tam siostry spoczywały aż do 1991 roku.
Jest książka, w której można o tym przeczytać, o tej historii.
Ukazało się sporo książek na ten temat. Właśnie jak już wspomniałam, takim pierwszym świadectwem i wspomnieniem była książka Ofiara przyjęta księdza Aleksandra Zienkiewicza. Ale tutaj mamy przed sobą jeszcze książkę Błogosławione Męczenniczki z Nowogródka, wydaną przez nasze zgromadzenie, taką zbiorowe opracowanie, kilka sióstr. I mamy też taki zeszyt formacji duchowej nasz, który jest poświęcony całkowicie właśnie historii naszych sióstr męczennic pod tytułem Przyjmij tę moją pokorną i całkowitą ofiarę. Ale powstały również takie książki trochę o charakterze beletrystycznym, na przykład Gniazdo Aniołów, 11 klęczników. Można znaleźć kilka pozycji.
Bardzo dobra jest jeszcze pozycja taka dla rodzin, czytania rodzinnego, pod tytułem Śladami miłości, też o naszych męczennicach z Nowogródka, które przecież są pięknymi patronkami rodzin.
Tak, bo ich historia pokazuje, że osoby duchowne oddały swoje życie za osoby świeckie. To ogromna ofiara za życie drugiego człowieka i za dobro ich rodzin. Jest jeszcze taka sprawa, której nie opowiedziałyśmy tutaj w studiu, mianowicie jak wygląda miejsce w lesie, to miejsce, w którym siostry zostały zabite, jak teraz ono wygląda? Bo tam też pielgrzymki się zdarzają. Czy są te pielgrzymki często? Kto tam w ogóle jeździ? Jak to miejsce wygląda? Jak można je zobrazować? Czy siostry wiedzą?
Tak, jest to piękne miejsce pielgrzymowania różnych grup i przyjeżdżają bardzo wiele pielgrzymek z Polski, z Białorusi. Często też odbywają się tam na tym miejscu męczeństwa msze święte. I kiedy człowiek stanie na tej ziemi, to ogarnia go ogromna tajemnica. Tajemnica ciszy, tajemnica też kiedy smakuje, że to oddanie życia naszych sióstr za braci, że przynosi, bo ciągle przynosi na nowo błogosławione owoce w życiu wszystkich, którzy tam pielgrzymują.
Dla mnie to miejsce jest też takie niezwykłe, bo tam można podjechać autokarem, samochodem, czy nawet pieszo z Nowogródka te kilka kilometrów przejść i właściwie ta ciężarówka, która wiozła siostry, ona też musiała stanąć jakoś na skraju tego lasu i idzie się tą samą drogą, którą prawdopodobnie one szły. I najczęściej jest tak, że wszyscy, którzy idą tą drogą, idą w wielkiej ciszy. Tam w ogóle nie chce się rozmawiać. Po prostu jest to takie miejsce, że przynajmniej ja próbowałam jakoś wejść w tą atmosferę tamtego czasu, tamtego momentu i myśleć właśnie, co one czuły, jak one tam szły, bo wiedziały, że już nie wrócą.
Bardzo ciekawe jest jeszcze to, jak zachowywali się Niemcy, którzy dostali informację, że to te siostry mają być ofiarami, a nie inni ludzie, którzy zostali wcześniej wytypowani. Jak to było z tej strony?
Znaczy, siostry generalnie były postrzegane właśnie jako zagrożenie dla tego systemu, można powiedzieć, nazistowskiego, bo one podtrzymywały polskość w narodzie i podtrzymywały też wiarę w Pana Boga. Więc były jakimś zagrożeniem. Nie wiem, czy do Niemców doszło akurat do ich świadomości ta zamiana życia, że tak powiem.
No właśnie.
Myślę, że oni tego, natomiast to, co siostra już tutaj wspomniała, że jeden z pijanych tych gestapowców jakby pamiętał, jak one szły do gestapo, że one szły dumnie, że one szły wyprostowane, że one szły w jedności, gotowe na wszystko. I to go zaskoczyło, tak? Że one nie szły jakieś przestraszone, że i pewnie się zastanawiał, skąd w nich taka moc i skąd w nich taka odwaga jest, która przekracza.
Chociaż też w historii można się doczytać, że tak naprawdę ten pozew, żeby siostry stawiły się na komisariat, nie był skierowany do sióstr nazaretanek z Nowogródka. Okazało się potem, że w ogóle on był skierowany do sióstr, które mieszkały niedaleko, do sióstr bezhabitowych, które mieszkały niedaleko Nowogródka, a przetrzymywały, ukrywały Żydów. Ale no, Pan Bóg zawsze pisze prosto po krzywych liniach życia i ta duchowa ofiara naszych sióstr została przyjęta przez Boga za braci tych uwięzionych, szczególnie ojców rodzin, ale przecież były tam i kobiety, całe rodziny, dużo młodzieży. Więc dla Boga Pan Bóg zawsze patrzy prosto.
To się wydaje, że to są przypadki, jakiś zbieg przypadków, ale to jest ułożone przez Pana Boga plan.
Siostra Maksymiliana pokazała mi w książce wiersz, który został napisany. To może poproszę o przeczytanie tego wiersza.
Tytuł tego wiersza: Nazarytanki z Nowogródka. Autorką jest jedna z naszych sióstr, siostra Bożena Anna Flak. Zabito je w sierpniu, w połowie lata. Nikt nie zawinił. Same sobie były winne. Drzwi domu zostawiały otwarte, by lepiej słyszeć wołanie z mroku, i za głośno myślały o bracie w człowieku. W nieswoje jednym słowem wtrącały się sprawy, najwyższego przejrzawszy słabość. I w biały dzień przyszedł anioł, pacierz w krew zamienił. Pierwszy ich grób w lesie. Gdy pójdziesz tam, kiedy, a będzie znowu lato, musisz się najpierw przedzierać przez łąkę pełną kwiatów.
Bardzo dziękuję. Siostry zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. To było duże święto dla całego zgromadzenia sióstr nazaretanek. A czy mogę prosić o przybliżenie okoliczności tego procesu kanonizacyjnego i przybliżenie dnia samej beatyfikacji?
Jak już wspomniałam, ten proces kanonizacyjny rozpoczął się 18 września 1991 roku. Zostali wtedy przesłuchiwani żyjący jeszcze świadkowie tamtych dni, między innymi wychowankowie szkoły naszej sióstr nazaretanek, tamtejszej nowogródzkiej szkoły, którzy żyją a propos jeszcze dzisiaj. Mamy z nimi kontakt cały czas. Bardzo ważne było też świadectwo księdza Zienkiewicza w tej książce, o której wspomniałam, ofiara przyjęta. I została też przeprowadzona ekshumacja szczątków sióstr. Postulatorem procesu był ksiądz Franciszek Suchecki, franciszkanin. Ja osobiście uczestniczyłam w beatyfikacji sióstr męczennic właśnie tego 5 marca 2000 roku. Nie wiem, czy jestem Maksymiliana też była.
Ja wtedy byłam w nowicjacie, więc my zastępowałyśmy siostry, które jechały na beatyfikację.
I rzeczywiście to było wielkie, wielkie święto dla naszego zgromadzenia. Nasza Matka Generalna wtedy zrobiła taki prezent dla sióstr. Wszystkie siostry, które nigdy nie były jeszcze w Rzymie, mogły pojechać na tę beatyfikację. Właśnie tej beatyfikacji dokonał święty już dzisiaj Jan Paweł II. To była pierwsza beatyfikacja w wielkim roku jubileuszowym 2000 i wyniesiono wtedy do chwały ołtarzy 44 męczenników, którzy oddali życie za wiarę z różnych krajów. Byli tam męczennicy brazylijscy, zamordowani w 64 roku, był tajlandzki kapłan, była nasza siostra Stella Adela Mardosewicz i jej 10 towarzyszek, bo taki jest tytuł w liturgii kościoła, siostra Stella Mardosewicz i 10 towarzyszek, tak o nich mówimy, które zostały rozstrzelane przez hitlerowców, i był też filipiński katechista świecki. Z Polski wtedy przybyło do Rzymu 4,5 tysiąca pielgrzymów. Wśród nich kilku było biskupów oraz nasze siostry, całe tłumy naszych sióstr ze wszystkich stron świata, ze wszystkich naszych prowincji, razem z naszą ówczesną przełożoną generalną matką Marią Teresą Jasionowicz. Obecni też byli przedstawiciele polskiego parlamentu. Z Białorusi przybyła bardzo liczna grupa, około 300 pielgrzymów ze swoim ordynariuszem diecezji grodzieńskiej, na której terenie leży obecnie Nowogródek, z biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem. Gdy odczytano właśnie krótkie biografie męczenników, Jan Paweł II wygłosił uroczystą formułę beatyfikacyjną, jak to zwykle bywa w czasie takich uroczystości, i ustalił, że liturgiczne wspomnienie Marii Steli i 10 towarzyszek będzie obchodzone w kościele 4 września. Przy aplauzie wiernych odsłonięto wtedy właśnie portrety wszystkich nowych błogosławionych umieszczonych na fasadzie bazyliki. I wtedy też na placu świętego Piotra padły niesamowite słowa, które wypowiedział ojciec święty Jan Paweł II o naszych siostrach. Powiedział wtedy tak: skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotował je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone na glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia. Mówi Chrystus: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tak, nie ma większej miłości od tej, która gotowa jest oddać życie za braci. I powiedział papież jeszcze: dziękujemy wam, błogosławione męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego. Wybrał was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc waszego życia i aby owoc wasz trwał. Jesteście najcenniejszym dziedzictwem zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, sióstr Nazaretanek. Jesteście dziedzictwem całego Kościoła Chrystusowego po wszystkie czasy, a zwłaszcza na Białorusi.
Ludność Białorusi pamięta o siostrach, nawet chyba bardziej niż my tutaj w Polsce, o siostrach męczennicach 11 z Nowogródka i kultywuje ich pamięć. A w jaki sposób to się objawia?
W wielu parafiach na Białorusi są już relikwie naszych błogosławionych sióstr. Corocznie też już od kilku lat, przed datą 1 sierpnia, wyrusza piesza pielgrzymka z Grodna do Nowogródka. Punktem docelowym jest właśnie miejsce w tym lasku, miejsce męczeństwa, a potem fara i oczywiście sarkofag doczesnych szczątek naszych sióstr. Na Białorusi nazaretanki są znane. Mamy tam prowincje, 8 wspólnot w Nowogródku, w Grodnie, w Maładecznie, w Iwieńcu, w Bucławiu i Lidzie. Pracujemy tak, jak nasz charyzmat głosi, tak jak chcemy. Pracujemy wśród rodzin. Nasze męczennice są właśnie orędowniczkami rodzin, ale także wstawiają się, jak same pokazały, za kapłanów. Osobiście znam księży, którzy bardzo się modlą i powierzają swoje kapłaństwo w stawiennictwu naszych sióstr. Otrzymujemy również wiele informacji, wiele świadectw o przeróżnych łaskach, które przez wstawiennictwo męczennic z Nowogródka są wypraszane. Są to często łaski, które są potrzebne rodzinom, począwszy od daru nawrócenia, ale przez ich wstawiennictwo modlimy się za ojców rodzin. W lipcu w 2018 roku fara Nowogródzka została ogłoszona przez Kościół na Białorusi Sanktuarium Błogosławionych Sióstr Męczennic.
Miejmy nadzieję, że taka piękna historia sióstr męczennic z Nowogródka doczeka się filmu. Z taką intencją wyjdźmy z tego studia. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, teraz będzie wyemitowana litania do sióstr męczenniczek Nazaretanek 11. I naszymi gośćmi były siostra Teofania Danuta Migowska i siostra Maksymiliana Magdalena Deutsch ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Warszawy. Bardzo dziękujemy za wizytę.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże. Boże.
Jezu, Królu Męczenników, przyjmij modlitwy zanoszone za wstawiennictwem 11 błogosławionych sióstr męczennic Nowogródka, krwią pieczętujących nazaretański charyzmat służby rodzinie.
Z Eucharystii Ducha Jedności i Ofiary, ofiary z życia za rodziny i kapłana. Módlcie się za
Gładzisz grzechy świata.